przestrzeni może pojawić się jakieś problemy, które trzeba by dodatkowo jakoś naświetlić czy omówić, to ja jestem do Państwa dyspozycji, bardzo proszę.
Ja bym miał sobie pytanie, to jest bardziej pytanie odnoszące się do początkowej części Pana tekstu, gdzie Pan wspomniał o tym, jak tekst odczytuje się poprzednich autora. My tutaj niedawno z kolegami odbywaliśmy dyskusję na temat nowej książki Tadeusza Różewicza w Kotaforku i padła taka myśl, że gdyby tą książkę puścić bez autorstwa, ona by zupełnie przeszła bez jakiegokolwiek echa. I to prowadzi do takiej myśli, w jakim stopniu można oczekiwania wobec książki przede wszystkim racjonalizować oczekiwaniami wobec samego autora oraz w jakim stopniu ta lektura wierszy i ich interpretacja, której Pan tutaj też wspominał, jest uzależniona od znajomości autora, bo na przykład Karol Kochasz podał taki zarzut, że nie ma udziału na przykład na wczesnego czy późnego Gombrowicza, Gombrowicz był zawsze świetny, a przy okazji książki Różewicza pojawiają się takie zarzuty myśli, że a jest to książka człowieka 80-letniego, prawda, który ma prawo do nieudanego dowcipu. I z kolei to prowadzi na przykład do takiej myśli, że jeżeli myślę o najlepszych tekstach poetyckich, jeżeli w ogóle można o czymś takim mówić XX wieku i na przykład przychodzi mi na myśl Fuga śmierci Celana i zastanawiam się, w jakim stopniu byłby to tak świetny wiersz, gdybyśmy wiedzieli, że nie napisał go Celan, ale dajemy na to Bronisław Maj, prawda? Czyli w jakim stopniu recepcja wiersza, w jakim stopniu pańska recepcja wiersza jest uzależniona od znajomości autora, nie wiem, jego przeżyć wieku, powiedzmy, prawda? Czy można w ogóle w ten sposób racjonalizować czytanie tekstu poprzez znajomość autora?
Tak, tutaj jakby dwie perspektywy się spotykają. Jakiegoś tam naszego oczytania, znajomości form, konwencji. To wszystko wychodzi podczas czytania, mamy to jak na dłoni. A z drugiej strony takiego żywego zaangażowania w ten tekst, bo to nie jest jakiś tekst z pierwszej lepszej książki wziętej, tylko to jest tekst kogoś nam osobiście znanego. I owszem, takiej lekturze jest jakieś takie tło, takie biograficzne, życiowe, towarzyskie, gdzieś tam się to sytuuje. No nie ma siły, że ja od tego ucieknę. No widzę twarz tego człowieka i koniec. Ale czy to powoduje, nie wiem, jakąś moją szczególną spolegliwość, sympatię, jakąś taryfę ulgową względem tego tekstu, to bym nie powiedział. Nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło, bo jeżeli by tak było, to przekładało się na bardzo proste gesty krytyczne. Kogoś, kto nie znam, jego tomiki, znaczy tomiki tego typu osób, opisywałbym bardzo źle i tak dalej, i tak dalej, nie patrząc na jakąś tam jakość, na walor tych tekstów, natomiast teksty znanych mi osób byłyby opisywane z sympatią, spolegliwością, no byłyby to takie recenzje bardzo dobre i tak dalej, jeżeli to byłoby takie proste. Ale nie potrafię oddzielić tego i nie potrafię jednocześnie scharakteryzować. Gdzie jest ta granica, że znam człowieka, jest to ktoś z krwi i kości, spotykałem się w różnych okolicznościach towarzyskich, rozmawialiśmy, może korespondowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem, jak ten fakt rzutuje na moje pisanie o jego wierszach. Mnie się wydaje, że byłem dość nieprzemakalny, jeśli mogę powiedzieć, na tę kwestię, bo jednym z pierwszych moich przyjaciół literackich był Krzysztof Śliwka. Więc razem w grajdole literackim pod nazwą Kłodzki Klub Literacki wzrastaliśmy. To jest nasz świat. A przecież moja recenzja z jego tomiku, któregoś tam z kolei w Nowym Nurcie, nie była wcale przyjacielska. Opinia była taka, że jedna z najbardziej ostrych recenzji, jaką zdarzyło mi się, może przez to nawet, że go znam, że chciałbym wymagać od niego więcej, że widziałem inne jego wiersze, a tu nagle widzę coś takiego i że chciałbym, aby tu zaszła jakaś zmiana. Konkret taki tutaj panu pokazuje Śliwka, jego tomik, mój odbiór.
Ja zrozumiałem, że to pytanie profesora nie polega na czytaniu konkretnego autora, konstruujemy tego autora w sobie,
tak.
Przez to jak się skontaktujemy z tekstem. Naprawdę możliwe, że on jest zbieżny jakimś tam konstruktorem rzeczywistym, którego możemy znać prywatnie, ale nie ma się wrażenia, bo my odczytując jakiś tam wierzy, jakiś tam tomik, tą książkę biur czy cokolwiek, to nie tylko przez to, co jest powiedziane wprost, jak to jest skonstruowane, co jest użyte i po co jest użyte, konstruujemy sobie autora, którego możemy się odnieść. Znaczy on musi być zbieżny z autorem, którym bardzo serdecznie, na przykład, że ja, to może ktoś troszkę inny, bo kompletnie inny. Powiedzmy, że czy tam czy nie, to w efekcie czytam w tej mi obec jakiś sobie teatrocznego kwiera.
Rozmawiamy o tym domu.
O, miło.
Tak, ja chciałem właśnie położyć na ten konflikt. Nie, nie chodzi mi o jakichś biografii czy autobiografii i tak dalej, tylko starałem się sygnalizować takie dziwne zjawisko, jakie towarzyszy czytaniu wierszy, że wyobrażam sobie tam kogoś właśnie w oderwaniu od tego autora, że jest to jakaś projekcja, jest jakaś wiązka decyzji tak twórczy, która tworzy mi jakiegoś człowieka i niekoniecznie to jest ten sam, kto jest na fotografii z tyłu. Tutaj ja nie znam Marzeny Brody i widzę tylko pewną osobę, która w tym tekście zaprezentowała się światu tak, a nie inaczej i nakładam sobie różne rzeczy, być może przesadzając o jej samotności, o jej alienacji, o jej oderwaniu. Ktoś, kto tak żarliwie opiewa obok, jest jakoś oderwany od ludzkiego stada i chciałem to opisać. Co powoduje, że ta medytacja nas tak ponosi i jak tej osobie zwisa, projektowanej zwisa już cały rytuał i ceremonię. Ona się udaje tym medytacją, mogą nam się podobać, może nie, ale po prostu niezwykły jest sam, proszę Państwa, sam, jak to określić, jakby stafaż retoryczny, czy sama retoryka. O, w tym kierunku bym szedł. Aczkolwiek pytanie Bartosza jest bardzo, bardzo ciekawe i przez 15 lat mojej praktyki recenzenckiej nigdy nie dawało mi spokoju, bo zawsze były jakieś telefony, jakieś listy, dlaczego napisałeś tak, a to, a wytłumacz się, a co już mnie nie lubisz i tak dalej, i tak dalej. Bez przerwy jesteśmy zanurzeni w tym świadku. Nie mogę gdzieś wleć na jakąś górę i podcinać kable łączące mnie ze światem i po prostu siec te recenzje w całkowitym oderwaniu. One zawsze są wypośrodkowane, czymś wypośrodkowanym między głosem otaczających mnie ludzi, tworzących jednak ten świat literacki, literacki, a mną samym, bo coś mi się podoba albo nie podoba i próbuję to uzasadnić. To tak to wygląda, ale rzecz jest rzeczywiście zastanawiająca. Choćby ten Różewicz. No rzeczywiście, wydajmy to w szaroburych okładkach nakładem Krotoszyńskiego Domu Kultury i zobaczmy, jak Mieczysław Orski złoi to gdzieś na łamach Odry. A w tym momencie, kiedy stoi za człowiekiem to, co stoi, wynosi go, to, co napisał, toczy dialog z pozostałymi jego tekstami, istnieje w gęstej sieci, nabiera całkiem innego waloru i smaku i nie możemy w ogóle w ten sposób wręcz patrzeć, bo to już będą dwa inne dzieła. Mnie się wydaje, że tekst tej książce oderwany i przyporządkowany, nie wiem, Kazimierzowi Kowalskiemu, nie będzie tym samym, czy tekst tej książki Różewiczowi, bo to się z czymś tam jeszcze spina. I w tym momencie musimy tego Różewicza widzieć. Chociaż domyślam się, że 25-letni człowiek może mieć prawo do głębokiej kontestacji tej książki i wartości poetyckiej. Wcale nie będę zdziwiony. Tylko pamiętajmy, że jest jeszcze coś, że ten człowiek był w bardzo głębokim oceanie, a ten ocean stworzył sobie sam. O to mi chodzi. Właśnie.
Bez tym, że wtedy chyba jest tak, że różnicą między różnicą a tymi standardami. Odwiecznie jest nieważne, w którym momencie człowiek może mówić od siebie. Chociaż ty debiutant w tym wierszu powiedział, on we wszystkim typu wie, to był traktowany jak monstrum. W tej kwestii, no to 89-letni autor ma po pierwsze prawo do takiej konsultacji prawa. Ale mnie tak przypomniało a propos właśnie tej kwestii autor wiersz, że ten tej gdzieś na imprezie takiej, że się tam mówiłem, że ten tej gdzieś w końcu, już mi dał głęboki, zacząłem sobie pisać ten wiersz. Czy coś na tyle, no i przyszła jakaś panna i mówi, co robisz? Ja mówię, nic. A co robisz? Nic. A co to jest? No piszę, a co piszesz wiersz? A dlaczego chcesz się zadać? Tak to wyglądało w skali 1 do 1 przynajmniej. No i to jest chyba ryzyko traktowania wiersza jako emanacji autora.
No tak.
I zależy od tego, że to się nie zamiast.
Ten łatwy biografii, to zbyt łatwe przekładanie, no często kończy się w ten sposób jak ja mówię, ale to jednocześnie jakoś współgra z takimi potocznymi mniemaniami, nie? O, 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 o. poecie, jako szaleńcu, o tym, który gdzieś tam jest zalienowany, który gdzieś tam patrzy gdzieś tam jakieś obłoki i nie wie co jest dane i kończy tragicznie, zostawiając czwórkę dzieci i niespłacone kredyty. Że żartuję oczywiście, ale nie wiadomo, gdzie jest ta granica między tą prostą taką konfesją, a czymś, co już wyrafinowany liryk potrafi z tej prostej konfesji robić. To jest często granica spotkana na warsztatach literackich. Po jednej stronie stołu siedzą ci, co już przeszli przez tą granicę, a ci biedni, ale fajni, nie? Sympatyczni, siedzą po drugiej stronie też tej granicy. Nawet nie spodziewają się, nie przeczuwają, że istnieje ta granica. Oni jeszcze nie przeszli. Tak? Bo o czym ja tu mówię? Ja mówię o pewnej konfabulacji, o pewnym tworzeniu postaci i tak dalej, i tak dalej. To zostało tutaj opowiedziane, że chciałbym przeczuwać coś więcej niż tylko, że urodziła się w 67 i tak dalej, i tak dalej. Chodziła do szkoły, oto są jej utwory liryczne i tak dalej. Coś więcej bym chciał widzieć. Nawet ona może nie zakładała, a ja mam prawo, bezczelny czytelnik, sobie założyć, że coś tam jeszcze było, że była samotna ta osoba tego wiersza, człowiek tego wiersza, że to. Powiedziałem, że porywam się złotyką na słońce, że to jest prywatny projekt takiego może naiwnego czytania.
To jest taka schematyka, nie wiem, no jeżeli ktoś uważa, że napisał coś i to napisał, to zabieram napisać. To jest tylko co tam jest. Mm-hmm. I więc ktoś miał wlać, to tylko co tam jest. I on. Zaczyna on dziecko. Albo jest bardzo naiwnym człowiekiem, myśli, że...
Chyba jest początkujący.
Nie istnieje podświadomość, nie istnieje cokolwiek, co nie jest... No dokładnie, podświadomość teraz dawała nam coś od siebie, którego teraz nie wiemy, że jest. No proste, a ludzie lubią przyjąć początkujący. Nie wiem, ja też to mówiłem, myślałem, że to się tak wie. Mm-hmm. Napisałem, to znaczy tak to jest, a nie inaczej, nie może.
Dla bardzo młodych ludzi początkujących jest zdumiewające, jak mówię, ale cię tu poniosło, mówię, język cię niesie, co? No przecież ja tu jestem sobą, nie, ja tu zawarłem, tu. Ja mówię, nie, no popatrz, tu, język cię niesie. Używasz pewnego medium, które ma swoją historię, ma swoją giętkość, dynamikę i słuchaj, to jest trochę jak hybryd, jak potwór, nie, który cię wchłania, jak taka meduza w mitologii. Musisz sobie zdawać sprawę z tego, nie, bo zawsze jest to ego, zawsze jest to taki osobisty punkt widzenia. A tu mi matka umarła, tu przeżywałem, to tak. Fajnie, ale jednocześnie wchodzisz w jakieś gotowe struktury, jakiś trend się wyświetlił, tamto ci się wyświetliło. Gdzieś tam masz kalki językowe, które no tak na poły, trochę nimi władasz, a na tym etapie na razie one bardziej tobą władają. Przynajmniej no ja to widzę w tym tekście, ja to tak odbieram, ja to tak czytam, czyli no...
Przepraszam, ale tak. Ja chciałam zauważyć, że właśnie z tego typu zjawiska spowodowane są właśnie owym przeświadczeniem o konieczności emocyjnego odczytywania wiersza poprzez cytuję alfabety wzruszeń. I skąd się to bierze?
No tak, ale proszę zwrócić uwagę, ja nie szukam wzruszeń, emocji, uczuć biografii autora, bo ja nie znam biografii akurat tutaj Marzeny Brody, ani ją osobiście, tylko ja sobie kreowałem jakieś wzruszenia tegoż podmiotu, a następnie moje czytelnicze. Jest to daleko posunięta kreacja i projekcja i konstrukcja, a to co pani ma na myśli, to mi się kojarzy z czymś bardzo prostym, jakimś wzdychaniem nad wierszem Poświatowskiej, czy no nie wiem, czy Małgorzaty Hillar. Ten typ emocjonalności. Ja mówię o troszeczkę jakby wyższym piętrze kreowania emocji towarzyszących.
No tak, z drugiej strony jest to wyższe piętro i w inny sposób ujęte to samo nieśmiertelne poezja, to przelewanie uczuć na papier. Dokładnie to samo.
Wydaje mi się, że nie. Że jesteśmy w obrębie innych znaczeń. To jest zupełnie inna świadomość. Wszystko polega na świadomości. Tu jest samoświadomość tego, a tam, przy tym prostym przykładzie, tej samoświadomości czy nadświadomości w ogóle nie ma. Ja sądzę, że...
Nie słyszałam ani słowa na temat właśnie świadomości języka, tylko na temat uczuć, które czają się we wierszu.
Nigdy słyszała pani?
Niebezpieczne.
Nie słyszała pani o języku?
O języku, który ponią.
Język, który poniósł, nie dotyczył tego tekstu tutaj w jakiś sposób tak na gorąco analizowanego, tylko dotyczył sytuacji rozmowy z jakimś tam wirtualnym debiutantem, którego zazwyczaj język poniósł. Tutaj język nikogo nie poniósł. Mamy do czynienia z mistrzynią słowa, która nad tym panuje od początku do końca. Tu i ówdzie sygnalizowałem, o co mi chodzi. To nie jest tak, że są emocje. Proszę Panią, te emocje są pisane palcem na wodzie czy powietrzu. Czym one są wyrażone? Językowo. Jak one są kreowane? Językowo. Emocje to językowość, językowość to emocje. Jesteśmy w domu, kółeczko się zamyka. Celowo, przesadnie położyłem nacisk na emocje. Jednakowoż one zostały wyrażone językiem, językiem polskim. Mogę wrócić do tego wiersza i zacząć jeszcze raz. Ale piszę na końcu, że do szczegółów wrócę sobie przy następnym czytaniu. Pierwsze miało być szalone, natchnione i przejmujące pisanie wiersza. To taka prowokacja. Cieszę się, że Pani dała się wciągnąć. Dziękuję bardzo.
Moim zdaniem tak Pan to odczytał emocjonalnie, górnolotnie, że mnie aż się nie podobało. Można go było...
No, też, no, ja też taki
można to było odczytać spokojnie, rozważnie, niekoniecznie za pierwszym razem z taką wielką emocją. Chodzi mi o to, czy Pan, jak Pan dostaje do ręki wiersz, zawsze czyta Pan z taką emocją.
A to różnie, to zależy, czy się wyspałem, czy zjadłem tego poranku. To bardzo różnie, ale zazwyczaj tak, bo dla mnie nie jest to martwy ciąg słów, tylko jednak, proszę Panią, tam jest jakiś pilny, ważny przekaz, gdzieś głęboko oparty na jakiejś emocjonalności, na emocjonalności. To jest punkt wyjścia, jak mi się wydaje. Więc tak to czytam. Chyba, że mam do czynienia z tekstem wybitnie jakimś intelektualnym, gdzie muszę za ołówkiem popracować nad, proszę Panią, nad spiętrzeniem metafor, gdzie ta emocjonalność gdzieś się gubi w budowie, jakby w skomplikowaniu budowy. Ale zazwyczaj tak, cały ten projekt, który jest mną, a jestem nim, polega na takim intuicyjno-empatyczno-emocjonalnym odczuwaniu. No, tak to wygląda. Ja nie mogę tego inaczej, proszę Panią, odczytać. No, nie wiem, no nie jestem Gustawem Holubkiem czy kimś takim. Jestem sobą, tak czytam, tak ze mnie wylatują słowa. Te słowa coś znaczą dla niektórych nie. I taki jest wyglądek świata. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Dla innych coś znaczy, dla innych nie znaczy. I to tak wygląda. No ale nie sposób inaczej. Ja jak Pani mi dawała swoje wiersze, no to ja też nie mówiłem na zimno o to taki typowy wytwór prowincjonalnej grafomanii, tylko zatrzymywałem się nad każdym słowem. Bo emocje na tym stały. Inaczej bym to olał z góry, z uniwersytetu, z takiej wysokości. Po prostu. O to chodzi. Albo jestem kim jestem i jest empatia, albo tego nie ma. I możemy by Pani całkiem inaczej wtedy rozbrać. Ja to będę czytał godzinę. I paradoksalnie dochodzi. Ale po co? To nie ma sensu.
Chodzi mi jeszcze o inną sprawę.
Tak.
Czy Pan podejmuje się recenzować, wydawać opinie wierszy, których nie zna Pan osobiście piszącego?
Ależ tak, no ja osobiście bardzo wielu nie znam, na przykład Szekspira osobiście nie znam, a nie raz z kolegami rozmawiam.
Pan,
a że twarzą w twarz.
Twarzą w twarz.
Tak.
Natomiast jeżeli dostaje Pan tomik i jakieś wydawnictwo prosi o wydanie opinii.
Ile Pan to
podejrzewa? Żart jest z gruntu głupich.
Ale śmieszny.
No tak.
Nie, to żartuję, no to może.
Nie, ja odpowiem na jedno i na drugie. Tak, tak, proszę pani.
I chodzi mi o to, czy nie ma pan takich obaw o tak zwane no, okaleczenie płeci.
Ja to krzywdę, jakby ta recenzja była.
Tak, bo może to być tak, że ten tomik właśnie jest słabszy. I zjechanie go, że tak powiem, do zera może nie tyle przekreślić, ale może trochę poderwać autorytet do samego siebie, bo wiadomo, poetą bywamy, raz jest to okres taki słabszy, innym razem taki górnolotny, jak o tym obłoku. Nie ma pan takich wewnętrznych rozterek o tym, czy może pan jak gdyby...
Tak, mam takie rozterki od początku, kiedy zająłem się krytyką i pisaniem recenzji. Mam, bo przecież sam pisuję, nawet wcześniej pisywałem wiersze niż recenzje i zawsze były jakieś bolesne razy. Wiem, co to znaczy, jak się człowiek czuje, poniewierany przez krytykę i tak dalej, i tak dalej. Okej, fajnie. Dlatego zawsze waham się z opinią zbyt wartościującą. Ja tworzę jakiś tekst obok tego tekstu, który no, nie jest zbyt wyraziście jakby obudowany aksjologicznie, czyli wartościowanie jest głęboko w tle. Bardziej chodzi mi o jakiś rodzaj impresji towarzyszącej temu tekstowi, temu tomikowi, a nie umieszczanie w hierarchii 3+, 2-, 5-, 4+. To jest jakby moja metoda, to jest mój sposób pisania. Empatycznie gdzieś tam obok, a nie z wysokiej pozycji, nie wiem, krytykujący tego kogoś. Pozycji mentora. Bardzo dbam o to, żeby unikać pozycji mentora i chciałbym do końca umieć nie być mentorem, w tym złym sensie tego słowa. Jeszcze pani mówi o tomikach i przesyłanych i tak dalej. Częściej autorzy różni mi przysyłają swoje tomiki. Ja grzecznie odpowiadam, że jak będę miał czas, przeczytam, albo jak mnie zachwyci, zainteresuje, to coś napiszę. Bo ja w sumie nie piszę negatywnych recenzji. Bardzo rzadko się zdarzyło. Może to jest 5-4% całej mojej spuścizny recenzenckiej. 96% są to takie, że mi się coś podobało i ja wchodzę w ten świat, stary, odpowiadam ci i tak dalej, nie? Jestem twoim głosem przy twoim głosie. Jakby idę śladami twojego wiersza, a nie, że idę, żeby tam się jako siepać. Nie interesuje mnie ta pozycja, wnoszę tą w ręce. W związku z tym, proszę panią, cóż, owszem, wydawnictwa przysyłają, zdarzało się to nieraz tak zwanej recenzji wewnętrznej. Oni się wahają. Była recenzja pozytywna, negatywna, jeszcze trzecia potrzebna, żeby było jakieś 2-1. No to piszę. Oczywiście nie interesuje mnie nazwisko, nie interesuje mnie wydawnictwo, nie interesuje mnie, czy mi dadzą na to 200 zł, czy coś. Tylko czytam ten tomik i staram się, proszę panią, być szczery wobec samej siebie. Podoba mi się, czy nie podoba. Tak od razu, po pierwszym czytaniu czuję to. I, proszę panią, oczywiście piszę, argumentując, dlaczego mi się podoba, bądź argumentując, dlaczego mi się nie podoba. Wierny sobie, szczery. Z ulgą oddaję ten tekst, wiem, że nie zakłamałem samego siebie. To jest dla mnie ważne. To jest dla mnie ważne. Jak zachowanie twarzy, zachowanie hierarchii takiej wewnętrznej, czarno, białe, dobre, złe, mam w sobie taką bulbusolę, tego się trzymam. Są w życiu, bo to jest tylko życie, że ktoś tam, a wiesz, może się zlitujesz, a może się znamy, a może tamto. Są takie różne próby naginania, niszczenia tej mojej busoli wewnętrznej, ale do tej pory się nie dałem. Może gdzieniegdzie jakieś wpadki, może jakaś słabość, może chwilowy brak forsy, że gdzieś coś tam, ale nie przypominam sobie jakichś ewidentnych, szczególnie bolesnych i wstrętnych zagrywek z mojej strony tego typu, żebym postąpił wbrew temu wewnętrznemu przekonaniu. Mam taki głos, który mi mówi, to jest fajne i musisz umotywować, dlaczego to jest fajne. O Jezu, odrzuca mnie od tego, no to napisz, dlaczego cię odrzuca. No i w tym momencie wychodzi zestaw. Wychodzą, proszę panią, kryteria. Nie potrafię w tej chwili nazwać, bo one są giętkie i dotyczą każdej książki jakby od nowa. One opalizują, ale czytam nowy tomik i moje kryteria się tak ustawiają. Czytam następny, mam rdzeń, ale on się trochę przesuwa. Bo niemniej zawsze ten rdzeń musi być. To tak bym to, nazwał, to co pani mówiła. W związku z tym nie mam na sumieniu zniszczenia jakichś autorów. Nie mam na sumieniu.
Ponieważ spotykaliśmy się kilkanaście razy i sama nie odczułam takiej totalnej, że tak powiem...
jakiejś krytyki, nie takiej mieszczącej.
Tak, tylko o co mi chodzi. Chodzi mi o innych i z opowiadań jednej znajomej początkującej poetki wiem, chodzi o nową rudę, ale to nie istotne w tej chwili. Ależ ostry. Ja mam inne zdanie o panu, że nie ostry, a rzeczowy. I w sensie ostry to jaki? Ciął? No wszystko co było to ciął, prawda? Natomiast ja właściwie mówię o panu, że jest pan rozważny, że mądry. Posprzątaliśmy się i mówię, nie, idę, wiem, że miałbyś tam z Jeleniej Góry tą wiadomość, że miał dzisiaj tutaj to spotkanie. W związku z tym mówię, że jeszcze raz posłucham ogólnie o czym pan mówi. Właściwie bardzo się cieszę, że jakoś drogi nasze się pokrzyżowały i bardzo dużo otrzymałam od pana na zeszłorocznych tych spotkaniach. Cieszę się, że się to odnowiło w innej sytuacji, w innym pomieszczeniu. Myślę, że młodzi ludzie powinni bardzo dużo skorzystać z pana, bo jest to naprawdę kopalnia nie tylko wiedzy, ale... No nie, no młody człowieku, ja jestem 4 razy starsza od ciebie i nie przeszkadzałam, kiedy zasłaniałeś usta. Kiedy zasłaniałeś usta i nie było nic można zrozumieć, jak mówisz. I się byłeś w niebo wzięty ze swojej rozmowy.
Typowa sytuacja, która się tutaj dzieje, że przychodzi autor do krytyka z sercem na wierzchu i mówi, masz numer w sercu. A ten krytyk z jeszcze większym sercem mówi, masz moje serce. Nie starałem się zgadzać.
Nie, ja może tylko wyjaśnię, że być może spotkał panią zawód, bo ja tutaj tak się nic nie mówię o jakichś kontaktach z początkującymi autorami i tak dalej, bo wyobraziliśmy sobie cykl wykładów dotyczący czytania, jakiegoś tam mojego indywidualnego, własnego czytania i ten tekst ma charakter takiego początku. Sam tytuł, czytanie wiersza, czytanie człowieka, jakby ustawiam i na te 10 miesięcy, na te 10 spotkań, 10 wykładów kierunek. Ja się tego będę mniej więcej trzymał raz po raz, czyniąc wycieczki różne strony, bo będzie wieczór, kiedy będzie, jak czytałem wiersze w latach 70., czyli byłem w ogólniaku, miałem 15, 16, 17 lat, czytałem Nowy Wyraz, czytałem poezję i żyłem tym i jak czytałem, jaki byłem głupi, naiwny. Warto otworzyć ten stan dziewiczości, naiwności i tak dalej. Jak czytałem wiersze w latach, nie wiem, 80., czyli wchodzę w krąg klubów literackich, pism typu Radar, Na Przełaj, Okolice i tak dalej. Zupełnie inny już świat. I co za tym stoi? Świadomość. Mi chodzi cały czas o rodzaj świadomości w tym wszystkim, że gdzieś ją tam osiągamy i to się jakby stopniuje na tej zasadzie. Będzie jakiś wykład, myślę, że go napiszę, o czytaniu, o takim, że odrywamy się od chodzenia do roboty, dostajemy 3 dni od Boga, nie wiem, od struktur społeczno-politycznych i gdzieś jedziemy, jesteśmy w pociągu i czytam sobie tomiki w pociągu, nie? Jadę do Gdańska 10 godzin i to jest niesamowite. Inny styl czytania się wyzwala, coś, co swinguje razem z rytmem tegoż pojazdu, co... O to tak ma być, nie? Nie bądźmy, kurczę, tacy zasadniczy w tym wszystkim. To ma być pewien luz. Ja wiem, że to może dziwnie zarzmiało w niektórych miejscach. Mam jakiś specyficzny język, który widzę, nie do końca został zrozumiany. Świetnie, to jest wskazówka dla mnie. W następnych wykładach postaram się być bardziej komunikatywny. Dziękuję. Okej.
Okay. Nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć po prostu, że bardzo wysoko pana cenię na podstawie tych naszych spotkań. I stąd te moje rozterki, rozmowy z poetką, która gdzieś tam pana znała z tamtych terenów, jakbym to powiedział.
No ale raczej odpowiadam grzecznie, dobrze. Bardzo rzadko jakieś ostre słowo, naprawdę bardzo rzadko mi się zdarza. Jestem spolegliwy i zawsze tam jakieś, chociaż jedną linijkę znajdę, to już mówię, facet, spójrz, jaki jesteś dobry w tej winnicy, a dlaczego takie gówno naokoło, za przeproszeniem, nie? Jak to się dzieje? się dzieje z twoją psychiką, co się dzieje z twoim wyczuciem językowym, że takie coś się dzieje. To mnie fascynuje, to mnie fascynuje. Zawsze tą jedną linijkę znajdę. I nie jestem wcale ostry, nikogo nie zniszczyłem. Ja będę się bronił, że to są jakieś dziwne plotki, naprawdę.
Podejrzewam, że mam się
to jest niemożliwe, a przez przypadek.
Panie Karolu, ja odbieram Pana recenzję szczególnie w stosunku do młodych ludzi, jako pewną przyjaźni.
Właśnie, przecież nie jestem agresywny.
I że ma to wspólnego z Pańskimi własnymi dziećmi, bo ja je widziałam na czacie tego czasu. I tak sobie, nie wiem, jakoś mi się to wiąże w pamięci i w świadomości.
A, tak, tak, rozumiem, o co chodzi. Nie, no to kolejny Pani problem porusza. Pewnie można by dysertację doktorską napisać, jak życie osobiste, rodzinne, domowe, lokalne rzutuje na samą świadomość kogoś takiego, który mieni się być krytykiem literackim. Być może to, że bardzo wcześnie założyłem rodzinę, że jakby przestrzeń dziecięctwa, dzieci, żywości dziecięcej, takiej, wie Pani, spontaniczności, no jest moją przestrzenią naturalną. Jakby rzeczywiście ten krytyk narodził się w pokoju dziecięcym, pełnym suszących się pieluch i tak dalej, w ciasnym pokoju akademikowym. Jeżeli byśmy szukali jakichś takich przełożeń, trochę tanich, biograficznych, autobiograficznych, coś byłoby być może na rzeczy. Nikt nigdy nie zastanawiał się na przykład, jak było Idrzykowskiemu w życiu osobistym, co tam się działo i jak to się przekładało na temperaturę, proszę Panią, jego tekstów, jakby jego światopogląd, nie?
To jest niekonsekwencja. To czytasz Panu ludzi przez ich biografię i przez ludzi, to Pan się recenzje powinien czytać.
Ja rozumiem, ale to Pani akurat tak pytała, czy nie ma jakiegoś cienia, czy to, że życie rodzinne, domowe zwarło na mnie jakieś wielkie piętno, czy to nie ma czasem wpływu na moją spolegliwość, łagodność, takie podchodzenie do każdego kolejnego młodzieniaszka i panienki debiutującej z taką ojcowską sympatią, z taką okej, spoko, podnieś się z tych kolan, przewróciłeś się, obetrzyj łezki, jutro napiszesz lepszy wierszy, będą dwie linijki do trawienia. Okej, no przecież Pani coś takiego sugeruje. Nie wiem, no nie jestem jakimś tam freudystą codzienności, żeby tak to widzieć, tak to analizować i nad tym się zastanawiać. Ja nie wiem, każdy ma jakiś charakter, jakiś rodzaj rzeczy, które powodują, że tak się ustawiam do innych ludzi, że ważny jest ten drugi człowiek, rozmowa, kontaktowanie się z nimi. Są poeci i ja im nie mam zasłę, którzy no nie cierpią tego. Jakieś warsztaty, jakieś mówienie moich wierszy, jakieś tam młodzieniaszkowie debiutujący. A cholera z nimi, co mnie to obchodzi? Ja jestem zamknięty w swoim świecie. Dobrze, ja ich szanuję, oni mają prawo do tego. No ja się urodziłem inny, że żyję w przestrzeni tej wymiany. Ja pączkuję razem z nimi. Po nie wiem, rzetelnym czytaniu wiersza młodego poety, ja się odrawiam na nowo. No na nie, jak ten sposób, ja potem piszę coś swojego i jakby korzystam z jego frazy, to jest dla mnie ważne. Ja sobie nie wyobrażam, że mogę się rozwijać, w środku gdzieś tam pączkować, bez tego stałego kontaktu. Czytam sobie jakiś o kurczę, jak on spojrzał, nie? Ten 17 czy 20 czy 23, jak on to widzi, jak on już czuje język, to ja już jestem z Grecji. U mnie język stwarniał w tym miejscu, a u niego rusza się. To jest fantastyczne, to jest coś pięknego. I chodzi o taką korzyść własną, że do mojego pisania ja to potem jakby wciągam asymiluję na tej zasadzie.
A proszę powiedzieć, skąd się u Pana wzięła interpretacja własnych utworów? Miałam okazję słyszeć i uderzyło mnie to, bo rzadko który autor tezy czytał tak jak Pan. Znaczy, nie wiem, z jakąś już przeinterpretowany swój własny pomiędzy czasem, ale też jest uczuciem.
Ale Pani myśli o wierszach?
Tak, o wierszach.
Gdzieś kiedyś czytałem, tak?
Tak.
Aha. Wie Pani, to jest
wielki... I zrobił Pan bardzo niesamowitą scenę pod tytułem, że się pogryzie ze ścianami.
Aha, to musiałem być bardzo młody i jeszcze tak jakoś to, dosłownie ten przekaz emocyjny tekstu literackiego rozumiałem, no ale uczymy się na błędach.
Nie, to znaczy, no, ta pierwsza scena to tak, znaczy, poprzedzające czytanie, natomiast samo czytanie było bardzo dojrzałe, wiesz, dotyczył pana rodziny, pana syna.
Mhm. Wie pani co, to jest kolejna rzecz, temat rzeka. Mnie to też bardzo fascynuje. Proszę panią, nasz głos, nasza fizyczność, tembr, tchnienie, oddech, to wszystko, a rodzaj potem robionej z tego na kartce zapisaności jakiejś tam, nie? To jest niezwykłe i potem vice versa. Kiedy ja coś tam wymamrotałem bardzo wewnętrznie i staję przed ludźmi. I transpozycja się odbywa, czegoś wewnętrznego bardzo, tego tembru, no ja go tylko słyszę, jak go oddać wobec dziesiątki czy dwudziestki zgromadzonych ludzi, jak to odczytać. Bardzo wielu poetów nie radzi sobie z tym, oni są świetni gdzieś tam, ale już wyjść z tego, no nie wiedzą jak, gdzieś tam mają wzorce wielkich aktorów, próbują jak wielcy aktorzy, próbują dystansem, nie, zimnym głosem, próbują szalenie emocyjnie, a to jeszcze większa groteska. No, tutaj to jest właśnie problem tej przekładalności. Ja czytam spontanicznie, intuicyjnie, raz mi wychodzi, raz nie wychodzi. No niestety obarczony jestem tym dziedzictwem tej właśnie emocjonalności. Że choćbym nie wiem jak wytrzymywał przez 7 dni, to w 8 pęknę, nie? I po prostu, no jestem, no jak to się, jak bodle, moje serce obnażone, no niestety. W 9 znowu się zawrę, bo mówię, kurwa, co się dzieje, nie? Skup się stary, nie rób siebie romantyka w takich romantycznych czasach. Czytaj dalej normalnie i tak dalej. Ale to jest właśnie to, jak czytać i jak ewentualnie poeci mogliby czytać. I to jest ważne też dla bardzo, bardzo ważne jest dla młodych ludzi debiutujących. Ja mówię, wiesz stary, zacznijmy nasze spotkanie, przeczytaj mi to na głos. A, on tak. Ja mówię, to jak, to nie było na głos? A nie, to na kartce. Na głos, bym cię prosił, na głos. Zrób tego na głos, nie? Weź tą kartkę, ja chcę posłuchać. To nie jest prawda, to jest poezja, to się dużo dzieje w uchu, stary. W brzmieniu. Czy ty masz to brzmienie w sobie? Czy ty miałeś brzmienie pisząc? Proszę cię, niech będzie trochę tego brzmienia, nie? Otwiera wielkie oczy, a nie, to nie miały być warsztaty aktorskie. Jakie aktorskie? To są właśnie poetyckie. Bo ja chcę posłuchać, jaki jest twój oddech, jak ty to regulujesz, a jak to się przekłada na twoje pisanie, gdzie ty przecinki stawiasz, jaka jest twoja fraza. To ma jeden wielki sens. Oczy otwierają mnie, że to, że tak. Proszę, ja to tak widzę. Ja najczęściej czytam, żeby coś zrozumieć, chodząc po pokoju i czytam na głos. Miarowo, wręcz sobie skandując i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do mnie dopiero wtedy dociera odległy rytm tego czegoś. Muszę złapać, uczepię się tego rytmu i zaczyna się potem już dedukcja taka semantyczna bardziej. Ale jest to podłoże brzmieniowe, bo to jednak jest poezja. Tak to widzę, wie pani.
Rytm i melodia.
O, na pewno. Tak. Przepraszam, więc możemy kończyć?
Tak, będziemy kończyć.
Dziękuję bardzo.
Będziemy kończyć. Kolejne spotkanie dokładnie za 3 tygodnie z Karolem. Za 2 tygodnie spotkanie wyjątkowe z Eugeniuszem Tkaczyszynem Dyckim. Nowa książka długo oczekiwana, spotkanie z Jackiem Butorowem. A więcej informacji, kto z państwa jeszcze nie ma, bezpłatna gazetka poezji, tu jest cały rozkład jazdy do końca października. Karolu, bardzo ci dziękuję. Dziękujemy państwu.
Ja.
Proszę bardzo.